Od beztroskiego dzieciństwa po Monte Cassino. Od wywózki i walki po zmagania o godność na obczyźnie. Życiorys pisany przez historię. Wspomnienia żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w mistrzowskiej interpretacji Adama Woronowicza.
Żywność w Anglii była nadal reglamentowana. Uzupełnialiśmy nasze racje mięsne królikami importowanymi z Australii, gdzie ich populacja wzrosła do tego stopnia, że pasły się na uprawach rolników, niszcząc praktycznie wszystko. Aby uniknąć poważnego niedoboru warzyw, rząd australijski zaprojektował wielkie polowanie na króliki, a Anglia była odbiorcą milionów kilogramów mięsa króliczego. Nie było ono reglamentowane, więc korzystaliśmy z tego. Nie widzieliśmy jednak, że aby zmiękczyć mięso, należy je zostawić na noc w occie. W rezultacie było ono twarde. Byliśmy bardzo biedni. Próbowaliśmy przetrwać statkiem na moim stypendium, które ledwo wystarczało na przeżycie jednej osoby. Aby ograniczyć dodatkowe wydatki związane ze studiami, nie kupowałem papieru w regularnych rozmiarach. Odkryłem, że kupowanie go w dużych arkuszach jest tańsze. Arkusze te miały około 1,5 metra kwadratowego i przycinałem je do rozmiaru, który mniej więcej odpowiadał wymaganemu rozmiarowi. Wydaje mi się, że przez jakiś czas mieliśmy tylko jedną kurtkę dla nas obydwu. Tadek gotował i zajmował się sprzątaniem. Część kursów, na które uczęszczaliśmy, pokrywała się. Więc chodziliśmy razem do szkoły i razem zdawaliśmy niektóre egzaminy. Byłem lepszy z matematyki, więc Tadek siadał blisko mnie na egzaminach i dużo ściągał. Starałem się mu pomóc tak bardzo, jak mogłem, nie narażając swojej dobrej opinii u profesorów. Inni studenci, Anglicy, byli zszokowani, gdy słyszeli, jak rozmawiamy po polsku podczas egzaminów i jak przekazuję tatkowi karteczki z rozwiązanymi zadaniami. Nawiązałem kontakt z moimi przyjaciółmi z Teheranu, Ryszardem Dziewulakiem i Jerzym Szenkiem. Obaj byli w polskiej brygadzie spadochronowej. Jerzy był wysłany do Arnhem i brał tam udział w operacji. Ryszard spędził 3 noce w szybowcu, bo również miał lecieć do Arnhem, ale pogoda była wciąż niesprzyjająca i w końcu, gdy stało się jasne, że cała sprawa zakończy się wielką klapą, odwołali lot. Odszukałem też wielu naszych kolegów z klasy z Teheranu i podczas moich wizyt w Londynie spotykaliśmy się u Jerzego, który miał największy pokój, dodatkowo dogodnie zlokalizowany w pobliżu stacji metra Earl's Court. Zawsze zdobywał dziewczynom czekoladę, a my zapewnialiśmy napoje. Teraz, gdy spotykaliśmy się po wojnie, dziewczęta miały wobec nas konkretne plany, ale byliśmy zbyt zajęci nauką, by zawracać sobie głowę jakimikolwiek romantycznymi uwikłaniami. Niemniej jednak nastąpiły pewne konkretne rezultaty tych spotkań, ponieważ ostatecznie Ryszard poślubił jedną z naszych koleżanek z Teheranu. To były szalone czasy. Ponieważ polskie siły zbrojne miały zostać zdemobilizowane, wszystkie jednostki zostały sprowadzone do Anglii. Anglia w tym czasie była praktycznie najechana przez Polaków. Za każdym razem, gdy przyjeżdżałem do Londynu, spotykałem kogoś, kogo znałem skądś z przeszłości. Była ulica w Londynie, Gloucester Street, którą Brytyjczycy nazwali Polish Corridor, czyli polski korytarz, nawiązując do korytarza biegnącego przez Polskę z Niemiec do Gdańska, którego Hitler zażądał w 1939 roku. Polscy weterani musieli zdecydować, co ze sobą zrobić, dokąd pójść, jak ukształtować swoją przyszłość. Był to prawdopodobnie najtrudniejszy czas dla moich rodaków. Wyobraźcie sobie, że przez 5 lat walczyli o swój kraj, mając na myśli tylko jeden cel – przywrócić swojemu narodowi to, co zabrali Niemcy i Rosjanie, czyli wolność. Kraje zachodnie gwarantowały integralność granic Polski. Polskie siły zbrojne walczyły na lądzie, morzu i w powietrzu. Polskie podziemie było najsilniejsze ze wszystkich zorganizowanych w okupowanych krajach. Polska poniosła przerażające straty w ludziach, a niemieckie okrucieństwa czynione w Polsce nie miały porównania w żadnym innym kraju. U nas niemieccy okupanci stosowali znacznie surowsze kary niż gdziekolwiek indziej. Za ukrywanie lub pomaganie Żydowi w jakikolwiek sposób groziła natychmiastowa egzekucja. Zarówno ten, który pomagał, jak i ten, któremu pomagano, byli wieszani w tym samym czasie. Jednak gdy wszystko się wyjaśniło, wojna się skończyła, Polska została porzucona, zapomniana, a polskie wojska z obawy, że Rosjanie mogą się zirytować, nie zostały nawet zaproszone na paradę zwycięstwa w Londynie, w której maszerowały wszystkie narody biorące udział w wojnie. Dostaliśmy dokumenty podróżne, które pozwalały nam wyjechać gdziekolwiek chcieliśmy, jeśli jakiś kraj nas przyjmie. Byliśmy ludźmi bez kraju, obywatelami świata, bez zobowiązań, ale też bez praw, przywilejów, ochrony. Mogliśmy zostać aresztowani bez wyraźnego powodu i nikt by się za nami nie wstawił. Wszystko to wpływało na morale dotychczasowych żołnierzy. Kiedy rozeszła się wieść, że broń musi zostać złożona i zostaniemy zdemobilizowani, ludzie byli w rozpaczy. W tym czasie byłem w Bejrucie, z dala od głównego nurtu wydarzeń, ale moi przyjaciele wiele mi opowiadali o tamtych dniach. Były różne frakcje. Każdy musiał zdecydować, co zrobić. Byli tacy, którzy nie chcieli jechać do Anglii i jako wyraz protestu wybierali neutralny kraj, aby prosić o azyl. Turcja była najpopularniejszą opcją. Potem byli tacy, którzy chcieli negocjować z mocarstwami zachodnimi, aby umieścić wszystkich Polaków na wygnaniu na jakiejś wyspie, gdzie założyliby polską kolonię. Rozważano Madagaskar. Twierdzili oni, że kolonia ma możliwości przetrwania i rozwoju, ponieważ występowały u nas wszystkie elementy normalnej populacji. Byli mężczyźni, kobiety, dzieci, przedstawiciele wszystkich zawodów. Byli zarówno pracownicy fizyczni, jak również inteligencja. Innymi słowy, byli wszyscy. Poszczególni ludzie byli zdezorientowani, przygnębieni, zagubieni. Spoglądali w stronę swoich przywódców, generałów, którzy prowadzili ich w bitwach, ale stąd nie było odpowiedzi. Miało miejsce wiele samobójstw. Moi przyjaciele opowiadali, jak zahartowani w bitwach żołnierze, którzy wielokrotnie ocierali się o śmierć, płakali jak dzieci, gdy przychodziło do oddania broni. W tym momencie zdawali sobie sprawę, że ich marzenia o powrocie do Polski zostały roztrzaskane na zawsze.
Był to fragment wspomnień żołnierza armii Andersa, pułkownika Romualda Lipińskiego w interpretacji Adama Woronowicza. Życiorys pisany przez historię, wydany przez Muzeum Pamięci Sybiru, poleca Polskie Radio Białystok.